Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
22 sierpnia 1945 roku powstało Polskie Stronnictwo Ludowe z Wincentym Witosem i Stanisławem Mikołajczykiem na czele, ale to nie będzie lekcja historii. Naszym gościem jest senator PSL-u Jan Filip Libicki. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3,5% poparcia w najnowszych sondażach to chyba nie najlepsza laurka na rocznicę powstania PSL-u.
Oczywiście, że to nie jest wynik dobry, przecież nie będę tutaj naszych słuchaczy oszukiwał. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedynym stronnictwem politycznym, które nieprzerwanie od 1989 roku zasiada w każdym parlamencie. I zwykle jest tak, że w ciągu kadencji ten wynik nie jest najlepszy. Jesteśmy w połowie kadencji i ten wynik rzeczywiście jest nie jest dobry. A potem jak dochodzi do wyborów, to zawsze się okazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe w kolejnym parlamencie polskim jest, więc jestem przekonany, że tak samo będzie w roku 27.
Nie obawia się pan, że próg będzie nie do przekroczenia, gdyby te wybory odbyły się szybciej?
Znaczy, proszę pana, nic nie wskazuje na to, żeby te wybory miały się szybciej odbyć, tak uważam. Natomiast zawsze jest tak, przynajmniej przez te ostatnie dwa wybory, czyli 19 i 23 rok, że udaje się nam skonstruować taką formułę, która pozwala nam znaleźć się w kolejnym parlamencie i ufam, że za dwa lata będzie tak samo.
A czy nie jest trochę tak, że PSL dziś nie mówi po prostu głosem większości Polaków? Myślę chociażby o sprawie przez długi czas forsowanego kredytu 0% albo o projekcie dotyczącym zniesienia dwukadencyjności. Przypomnę naszym słuchaczom, 80% uczestników konsultacji społecznych sprzeciwiło się zniesieniu dwukadencyjności. Pojawiły się takie komentarze jak dosyć koryciarstwa i siedzenia na stołkach przez całe życie.
Znaczy ja myślę, że to jest trochę pewne nieporozumienie, bo przecież jeżeli popatrzymy czy na samorządowców, czy na parlamentarzystów, to te osoby są wybierane głosami Polaków. No szczególnie jeżeli pomyślimy sobie o wójtach, burmistrzach, prezydentach, to przecież nie kto inny jak mieszkańcy poszczególnych gmin ich wybierają. Jeśli ich nie chcą, to wtedy ich po prostu nie wybierają. I jak pan popatrzy na to, jak ja popatrzę na przykład na swój okręg wyborczy i na przykład na największy powiat tego okręgu wyborczego, czyli powiat szamotulski, to w ostatnich wyborach samorządowych ostało się w zasadzie, jak ja to się śmieję, 1,5 samorządowca na 7 gmin, które tworzą ten powiat, tak? Ostał się pan wójt Gałka w Kazimierzu i w pewnym sensie pan burmistrz Koloszuk w Obrzycku, ale on rozpoczął kadencję od połowy przedniej kadencji, więc tak zostało właśnie pół, a wszyscy inni, mimo że nie obowiązywała wtedy zasada dwukadencyjności, z różnych względów przestali być tymi włodarzami. Więc jeśli mieszkańcy nie chcą, żeby ktoś był włodarzem ich gminy, to po prostu mu dziękują. I wprowadzanie pewnego przymusu w tej materii, moim zdaniem, nie jest zupełnie konieczne.
A ten przymus już jest i te 80% chyba jednak się nie pomyliło, wskazując, że nie chce tego zmiany, tego mechanizmu.
Znaczy, to ja bym powiedział tak, powiedzmy sobie szczerze, ten przymus już jest i ten przymus będzie, bo nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent Nawrocki taką ustawę podpisał.
Ale... A reszta koalicjantów? Ale... Wiem, że to było przedmiotem ustaleń na początku tak naprawdę tworzenia koalicji rządowej, ale czy oni nadal tego chcą?
Ja jestem przekonany co do tego, że ta ustawa z Sejmu i z Senatu wyjdzie. Natomiast jeśli mam mówić prawdę i to, co uważam, to uważam, że tak jak wczoraj ustawa wiatrakowa, tak ta ustawa polegnie pod wetem pana prezydenta Nawrockiego.
To za chwilę jeszcze porozmawiamy o prezydencie Nawrockim. Czy państwo naprawdę chcecie odebrać Polakom, którzy stracą z różnych powodów pracę 800+?
Proszę pana, ja myślę, że potrzebny jest pewien symbol. To jest kwestia oczywiście do pewnego dopracowania w szczegółach. Ale my musimy dzisiaj dać jasny sygnał, że po prostu opłaca się w Polsce pracować, tak? Że warto podejmować wysiłek, bo te 30 parę lat polskiego sukcesu wzięło się z różnych czynników, ale także z ciężkiej pracy Polaków. I dzisiaj moim zdaniem trzeba robić wszystko, żeby pokazywać, że ta praca się opłaca i że państwo tą pracę docenia. I w tym wymiarze przecież my nie mówimy o tym, żeby w ogóle zabrać to świadczenie. My mówimy o tym, że 500 dostaje każdy, a 800 dostają ci, którzy pracują. Oczywiście, że tak powiem, tutaj są pewne szczegóły do dopracowania, bo rzeczywiście jest tak, że czasem może być sytuacja, w której po prostu ktoś się znalazł w takiej, a nie w innej sytuacji życiowej. Ale z drugiej strony nie może być sytuacja, że ktoś dobrze opanował cały system świadczeń społecznych, wie jak że tak powiem, z nich korzystać i żadnej aktywności zawodowej nie wykazuje, chociaż może to robić. Tak? Takie przypadki też mają miejsce i też je znamy. Nie jest ich może jakaś strasznie wielka ilość, ale są i trzeba bardzo jasno wskazywać, że państwu opłaca się stawiać na tych, którzy pracują.
Panie senatorze, pan wielokrotnie staje po stronie osób z niepełnosprawnościami. To jeśli jakiś rodzic nagle ulegnie wypadkowi albo ciężko zachoruje i nie będzie mógł pracować, albo będzie potrzebował czasu, żeby się przystosować do nowej rzeczywistości i podjąć pracę, to już ma mieć te 300 zł mniej.
Proszę pana, to są właśnie te szczegóły, o których powiedziałem, że trzeba je w jakiejś mierze dopracować. Bo oczywiście nie wszystkie sytuacje życiowe da się precyzyjnie prawnie opisać. To jest jasne, ale wydaje mi się na przykład, że jeśli ktoś, że tak powiem, opiekuje się dzieckiem, czy wychowuje dziecko z niepełnosprawnościami, to przecież każdy zrozumie, jeśli takie dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i taki rodzic wykaże się takim orzeczeniem, przedstawi takie orzeczenie, to jest dla mnie rzeczą oczywistą i myślę, że wszyscy uczestnicy tej debaty się zgodzą, że takie przypadki powinny być wyłączone.
Nie narazicie się wyborcom, bo ten pomysł jest popierany, ale przede wszystkim przez wyborców Konfederacji,
znaczy,
które są
znaczy badania. Ja bym powiedział tak. Przede wszystkim ja już raz tu przewinął się wątek mojego okręgu wyborczego w przypadku samorządowców. Ja 14 lat jestem senatorem w moim okręgu wyborczym i z podziwem patrzę na to, że co 20-30 kilometrów w swoim okręgu wyborczym mam ludzi autentycznego sukcesu biznesowego, którzy ciężką pracą przez te 30 lat zbudowali czasem nawet imperia, bym powiedział. I uważam, że tym ludziom dzisiaj należy się także sygnał, że państwo ich widzi. I jeśli pan mówił o panu prezydencie Nawrockim, to ja słuchając przemówienia inauguracyjnego pana prezydenta Nawrockiego, choć podziwiałem, że mówił bez kartki, bo to jest warte uznania i zauważenia, to jednak generalnie oceniałem to wystąpienie krytycznie i uważałem je za konfrontacyjne. Ale jeśli tam pojawił się jakiś wątek, który mnie odpowiadał, to pojawił się wątek tego, że pan prezydent Nawrocki mówił o tym, że Polskę zbudowali przede wszystkim Polacy i przedsiębiorcy swoją ciężką pracą i że to musi być docenione.
Będziecie współpracować z prezydentem Nawrockim. Eksperci, komentatorzy twierdzą, że on przychylnie wypowiada się o Polskim Stronnictwie Ludowym, a wicepremierze Władysławie Kosiniaku-Kamyszu.
Znaczy, po pierwsze, to trzeba wrócić trochę do historii. Myślę, że gdyby pan prezydent Nawrocki nie został w 2021 roku prezesem IPN-u, to nie byłby dzisiaj prezydentem, bo nie byłby znany politykom, decydentom, także Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy w Senacie, przypomnę, że potrzebna była akceptacja Senatu i pan prezydent Nawrocki przyszedł 2 głosami. Także moim głosem. Tak, nie mam powodu, żeby tego ukrywać. I ta współpraca...
Czyli czuje się pan teraz odpowiedzialny za to, że został prezydentem?
No, w jakiejś mierze niewątpliwie ten wybór na prezesa IPN-u, który się odbył moim głosem, bo brakowało 2 głosów, no był otwarciem takiej ścieżki do tej prezydentury. Życie ma pewne paradoksy, jak pan widzi. I wtedy było takie, że tak powiem, takie polityczne rozwiązanie, że PiS mówił, kiedy był pan wokół Rzecznika Praw Obywatelskich, PSL może wskazać rzecznika, wtedy pana profesora Wiącka, a my wskazujemy kandydata na prezesa IPN-u, wtedy pana Nawrockiego. I, że tak powiem, czyli ten przypadek pokazuje, że taka punktowa współpraca jest możliwa. I ja myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest tym politykiem, który wielokrotnie pokazał, że jest otwarty na współpracę z wieloma środowiskami. No ten przykład, nie wiem, czy to się już odbyło, ale słynnego piwa z Mencenem w Krakowie.
To chciałem o to zapytać.
Tak, to jest jedyny polityk z pierwszego szeregu, który ostatecznie to wyzwanie podjął i to piwo wypije. Więc to pokazuje, że jeżeli współpraca odbywa się w sposób cywilizowany, to ona jest możliwa z różnymi środowiskami.
Znaczy w momencie, kiedy mamy kryzys swego rodzaju, obcy dron spadł na pole w Osinach, szef resortu obrony powinien poświęcać czas i pić piwo ze Sławomirem Mencenem?
Znaczy, proszę pana, no to nie jest tak, że tą sytuacją, która słusznie niepokoi opinię publiczną, w parę dni po tym incydencie trzeba się zajmować 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę tą sytuacją minister obrony narodowej powinien się zajmować w pierwszych dwóch, trzech dniach, kiedy ona się wydarzy. Władysław Kosiniak-Kamysz tym się zajmował i, co przede wszystkim istotne, jasno komunikował opinii publicznej, co się wydarzyło i jasno też mówił o tym, co zawiodło. Więc mnie się wydaje, że jeśli jest tak, że pije się to piwo w 3-4 dni po takim wydarzeniu, to ja szczerze mówiąc nie widzę w tym nic bulwersującego.
I co to spotkanie przyniosło tak naprawdę, bo ono już jest za nami, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi?
Wie pan co, no ja bym powiedział tak. Pokazało po raz kolejny to, o czym pan mówił, że jest pewna otwartość na rozmowę, tak? Że tylko z tego powodu, że pan Mencen jest z Konfederacji, jeśli głosowało na niego 14% wyborców i ktoś taki zaprasza na rozmowę, to tą rozmowę warto odbyć przy wszystkich różnicach i naszym krytycyzmie do wielu postulatów Konfederacji. Moim krytycyzmie akurat nie co do postulatów wolnorynkowych, ale co do postulatów różnych innych społecznych.
Nasza rozmowa już się kończy. Bardzo za nią dziękuję państwa i moim gościem był senator PSL-u Jan Filip Libicki.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.